sąsiedzku.
Tożsamość etniczna, narodowa, sposób, w jaki człowiek określa swoją przynależność, wreszcie nowe zjawiska społeczne na pograniczu. O tym wszystkim porozmawiamy w dzisiejszej audycji Po Sąsiedzku. Przed mikrofonem Michał Stepaniuk. Będziemy razem do 18.30. O zjawiskach społecznych charakterystycznych dla naszego regionu porozmawiamy dziś z profesorem Andrzejem Sadowskim z Uniwersytetu w Białymstoku. Ale zaczniemy muzycznie. Okean Elzy na naszej antenie. Jakby to be moi dumki nu a mnie daj czary twoje. Jakby to be tożsamość mieszkańców pogranicza, jakim bez wątpienia jest nasz region, wpływ ma wiele czynników. To, jak postrzegają swoją przynależność przedstawiciele mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, zmieniało się i nadal zmienia pod wpływem różnych procesów. O niewątpliwym fenomenie, jakim pod tym względem jest Podlasie, opowiada autor wielu publikacji poświęconych tożsamości tutejszych mieszkańców, profesor Andrzej Sadowski z Uniwersytetu w Białymstoku.
Podlasie w tym kształcie ukształtowało się oczywiście w okresie powojennym już na tym obszarze. Obok polskiej większości zamieszkują mniejszości narodowo-etniczne i problem był i wcześniej, i teraz, kto to tak naprawdę jest, prawda, jak ich nazwać. I pierwsza taka kategoria byli to prawosławni mieszkańcy województwa białostockiego czy później podlaskiego, ale i wedle systemu kształcenia szkolnego, wedle postaw politycznych byli oni nazywani Białorusinami. To była nazwa wprowadzona w szkołach, w publicystyce, natomiast rzeczywiste procesy kształtowania się tożsamości poszczególnych osób były bardziej złożone. Myślę, że przynajmniej do początku lat 80. dominowało przekonanie, że na Białostoczyźnie zamieszkiwali Polacy i Białorusini. Przy czym pojęcie Białorusin było taką nazwą zewnętrzną. Nazywano, jak ktoś jest niewyznania rzymskokatolickiego, to jest prawosławny, czyli Białorusin. I taka nazwa właściwie bardzo niedemokratyczna, nie dzisiejsza, powiedziałbym, niezgodna z procesami rozwoju społeczeństw współczesnych, funkcjonowała bardzo długo, ponieważ dzisiaj mówienie, że naród jest wyznaczony przez wyznanie, czyli jest daleko idącym uproszczeniem, jest właściwie często podważaniem tego, kim się ludzie czują w samej rzeczy. No ale taka nazwa funkcjonowała, powiedziałbym, przynajmniej do początku lat 80., dlatego że w latach 80. mamy nowy fenomen na Podlasiu, to znaczy pojawiła się mniejszość czy grupa ludzi, którzy zaczęli nazywać siebie Ukraińcami.
I odnosili się do tego samego etnosu de facto.
Odnosili się do tego samego etnosu prawosławnego. I problem właściwie jest ważny do dzisiaj, ale on się zaczął niewątpliwie w pierwszej fazie demokratyzacji stosunków społecznych w Polsce, a myślę, że można ją datować od powstania ruchu Solidarność, od początku lat 80. I był to nowy fenomen, który podważył de facto pojęcie białoruskości, ponieważ okazało się, że na tym samym substracie etnicznym pojawia się grupa, która nazywa siebie Ukraińcami. Teraz dochodzimy do tego, na jakiej podstawie ludzie określali siebie jako Białorusini, czy też potem jako Ukraińcy. Myślę, że ta postawa się już kształtowała się w dłuższej perspektywie czasowej, ale generalnie rzecz dotyczyła oczywiście wyznania. Uważano, że wyznanie prawosławne to nie może być wyznanie polskie, a było to wyznanie ruskie, a więc właściwe temu wielkiemu imperium, które też przecież nie było tylko prawosławne, ale takie były wyobrażenia. A wobec tego jesteśmy prawosławni i mówiło się Białorusini. Obok tego oczywiście był język, tylko z językiem były kłopoty od samego początku. To znaczy był to z jednej strony język oczywiście polski jako język urzędowy, był język poszczególnych wsi, gdzie były różnego rodzaju dialekty, jednak sięgając do już dzisiaj znanych opisów. Poza językiem było życie codzienne, były zwyczaje, obyczaje, które z jednej strony były wyznaczane przez prawosławie jako takie, ale one też miały swój wiejski, gminny, lokalny koloryt, który był taką mieszaniną często zwyczajów stricte rdzennych i tych, o których słyszano w radiu, czy widziano w telewizji, czy wynikały z przekazów i kontaktów z większością polską. Także gdybyśmy oglądali zwyczaje, obyczaje różnego rodzaju, czy te związane z obrządkami rolnymi, czy te związane z życiem rodzinnym, jak chrzest, prawda, czy ślub, czy pogrzeb, one pomaleńku wtapiały się w ten szerszy obraz kultury właściwej mieszkańcom naszego kraju. I ta odrębność nie była aż taka silna poza językiem i poza oczywiście wyznaniem jako takim. No i zawsze w przypadku mówienia o grupie etnicznej czy narodzie, to szuka się kontaktów z macierzą. Otóż kontakty z macierzą mieszkańców Podlasia były od początku istnienia bardzo zakłócone. W okresie międzywojennym, kiedy de facto tożsamość narodowa kształtowała się, to był właściwie wiek XX, bądźmy szczerzy, przed XX wiekiem trudno mówić o takim, jak powiedziałem, szerszym wymiarze tożsamości narodowo-białoruskiej, to ona była kształtowana w obrębie państwa polskiego. Kontaktu z Białorusią, nawet tą radziecką, nie było de facto żadnych, a wobec tego ta świadomość od razu, od początku kształtowała się jako świadomość małej ojczyzny, ja jestem tutejszy, tu urodzony, to jest moja ziemia, oczywiście kultury określonej przez prawosławie języka i jednak polskość ciągle funkcjonowała, właściwie od początku kształtowała się, można powiedzieć, dojrzałej narodowej tożsamości białoruskiej. To jest cecha charakterystyczna tego obszaru, ponieważ zakłócony był kontakt z ojczyzną ideologiczną, który mógł się rozwinąć, tak jak na przykład w przypadku mniejszości litewskiej w Polsce, prawda, która no szczególnie po 90 roku przecież ma zupełnie otwarty kontakt z swoją macierzą, tam wyjeżdżają tylko turystycznie, to są łączenia rodzin, to są kontakty rodzinne, sąsiedzkie, to są szkoły średnie, studia często kończone tam i tam często Litwini podejmują pracę. Jest to złożone, widać nawet po ostatnich spisach, wystąpiły ogromne rozbieżności między danymi spisowymi zarówno z 2002, jak i 2011 roku, a opiniami na ten temat na przykład działaczy białoruskich, którzy no, byli przywiązani do pewnych szerszych opcji. Ja na przykład do końca nie wiem, skąd pojawiły się, to mówię o sprawach drażliwych, skąd pojawiły się takie liczby, że na Podlasiu jest 250 tysięcy Białorusinów na przykład, czy nawet niektórzy pracownicy naukowi nawet cytowali większe liczby. Ja oczywiście z szacunkiem do mniejszości, jak i do każdej, i do tej, ale przecież nie można informować o rzeczach niebyłych. Gdyby było 250-300 tysięcy Białorusinów na Podlasiu, które liczy 1,180 tysięcy mieszkańców ogółem, to byłaby to 1/5, prawda, albo nawet więcej, 1/4 mieszkańców, co jest nieprawdą, bo wystarczy tylko popatrzeć realnie, a nie trzeba liczyć. Kiedyś moi studenci nawet policzyli, może nie Białorusinów, ale prawosławnych, bo Białorusinów policzyć bardzo trudno, no bo trzeba pytać każdego, kim się czuje. Dzisiaj, jak wiadomo, to nie jest kwestia wnioskowania o narodzie, czy o mniejszości narodowej, czy o grupie etnicznej na podstawie, nie wiem, rodziny, rodziców, języka, wsi, w której mieszka. Przecież są najbardziej cudowne i nieprawdopodobne sposoby liczenia. Tylko trzeba spytać, to trzeba powiedzieć sobie i wszystkim, że dzisiejszy status narodowy jest statusem człowieka, a nie grupy, która może zawłaszczać i nakazywać, kto jest kim.
Jest deklaratywny.
Człowiek powinien powiedzieć, jakiego narodu jest członkiem w swoim przekonaniu. To jest demokracja, o którą, mam nadzieję, jeszcze ciągle walczymy, dlatego że nie jest tak w praktyce, że każdy ma takie poczucie, że może powiedzieć. Wielu uważa, że członkostwo w narodzie jest zdeterminowane. Niektórzy nawet sądzą biologicznie o zgrozo, ale wielu uważa, że to, czy ja chcę, czy nie chcę, to tym jestem, kim jestem, poprzez rodzinę, poprzez pewne wartości, które mi ona przekazała. I otóż policzono, taki pan Gross był, policzył i stwierdził, że prawosławnych na Podlasiu jest, on powiedział, niecałe 120 tysięcy, ale myśmy potem razem z nim komentowali tak zwane odpowiedzi nie wiem albo brak danych w poszczególnych gminach, które komentowaliśmy bardziej na rzecz prawosławia, ponieważ wyznanie rzymskokatolickie jest lepiej zorganizowane i bardziej wiadomo, kto jest kto, także poprzez statystyki kościelne. Cerki mniej się o tym mówi, mniej się tam zagląda, liczy, więc ustaliliśmy, że liczebność prawosławnych na Podlasiu jest między 150 a 160, 165 tysięcy. Ja tej liczby, że tak powiem, prawie bronię, bo uważam, ona jest autentyczna, ponieważ tożsamość religijna tak się mocno nie zmienia jak narodowa.
Bo według spisu prawosławnych w całej Polsce, według tego ostatniego, jest 156 tysięcy.
Ale jak pamiętamy, ten spis to też był spis szacunkowy. To nie jest spis taki, jak prowadzony do innych rzeczy, to jest szacunkowy. I on rzeczywiście no, jest bliski prawdy, bo naszym zdaniem ja bym bronił tezy, że prawosławnych w Polsce jest 200 tysięcy, 210. To mnie bardziej przekonuje, ale przekonuje w świetle danych, którym ja dysponuję. Natomiast, no jednak widzi pan, to już nie 850 tysięcy, które podawano jeszcze lat temu 20, nawet później, 10 lat temu, szczególnie w kontekście Bożego Narodzenia, wedle kalendarza ligańskiego i tak dalej. No są pewne liczby, które są szacunkowe, ale one powinny być przybliżone do realiów, bo to wcale nie oznacza, że przez to, że mniejszość wyznaniowa jest mniej liczna, to jest słabsza, mniej jej się należy, czy trzeba zacierać kontakty z tą mniejszością. Nie, to nie od liczebności zależy. To właśnie dążymy do tego, żeby ta liczebność była wyznaczana przez rzeczywiste postawy członków i żeby tenże członek miał możliwość otwartego wypowiedzenia się o swojej tożsamości w ramach realizowanych spisów powszechnych. I to od dawna jest wiadomo i ta proporcja się utrzymuje, że mniej więcej co trzeci osobnik prawosławny mówi, że jest Białorusinem. Nie jest, tylko mówi, że jest Białorusinem. To widać właśnie w spisach powszechnych, ponieważ spis ten 2002 roku wykazał, że jest chyba 48,5, no niech będzie około 50, myślę, że nikt się nie obrazi, Białorusinów w Polsce. I to by potwierdzało, a ja tę opinię, którą przedstawiam, 1/3, wnioskuję z moich badań, które w przeszłości przynajmniej trzykrotnie robiłem badania reprezentatywne na ogół mieszkańcach województwa podlaskiego, wcześniej białostockiego. Mnie takie wyniki wychodziły, to też taki przytyczek do tych, którzy mówią, że nikt tego nie przewidział, że wyniki zaskoczyły wszystkich. No bo nie interesowano się
badaniami naukowymi.
Nie mówiąc, porządnymi badaniami naukowymi, bo niestety są też nieporządne. Mniejszość miała i ma swoje obawy przed powiedzeniem, kim jestem. Większość polska wiedzieć powinna, ale też do mniejszości z tym trzeba docierać, że obawy są i trzeba je rozumieć. Człowiek ma prawo się wstydzić i ma prawo ukryć nawet swoją narodowość, jeżeli nie chce ją uzewnętrznić. Dlatego, że ciągle mniejszości w Polsce nie są równoprawni, prawda, w zakresie dostępu do różnych dóbr społecznie pożądanych, ekonomicznych, ktoś powie dlaczego, to za wszystko można jakąś uzasadnić. Do władzy, jeżeli na przykład można powiedzieć o tej władzy, że w Białymstoku do początku lat 70. rządzili w jakiejś tam mierze, no może nawet prawosławnie, bo był pan Waszewicz pierwszym sekretarzem, potem był jednak Kurowski w latach 70. i to była taka już polskość. Wprawdzie to władza lat 70. i wcześniejszych bardzo się chowała i nie mówi o tym, że jest tak absolutnie białoruska, nie było dyskusji o mniejszościach, ale tak ludzie uważali, że tutaj rządzi mniejszość. Otóż mniejszość u władzy już nie występuje raczej później. Nie widać takich sytuacji, w której no, mniejszość poza panem Sosną, który był jakiś czas wiceprezydentem miasta Białegostoku, no nie widać, żeby ktoś z mniejszości był władzy, więc ja powiedziałem, problem jest, a jednak społeczeństwo państwie demokratycznym, jeżeli ono jest mieszane narodowościowo, to nie ma innego sposobu na usatysfakcjonowanie wszystkich, jak to skopen parytet.
Ja jeszcze wrócę do tożsamości przedstawicieli mniejszości białoruskiej czy też ukraińskiej i kwestii tego podziału, o którym mówił pan profesor 20 lat temu w swojej publikacji, na tych przedstawicieli inteligencji, których tożsamość bazowała na nieco innych cechach, i na przedstawicieli tejże bazy etnicznej. Czy teraz coś się zmieniło? Bo jednak przez te 20 lat Białorusini emigrowali do miast. Teraz chyba to jądro bardziej już jest w miastach.
Kiedyś pan Sokrat Janowicz mówił, że wszyscy Białorusini są w Białymstoku. Nie ma Białorusinów na wsi. Teraz jeżeli mówimy o Białorusinach, to mówimy o mieszkańcach miasta Białystok. Miał rację formalną, ale nie miał racji rzeczywistej, ponieważ niestety w procesach migracji ze wsi do miasta rzeczywiście proporcjonalnie więcej prawosławnych migrowało do Białegostoku, aniżeli katolików, proporcjonalnie do ilości zamieszkania na wsi. Ale w tej migracji do Białegostoku były pewne procesy, które warto podkreślić autonomicznie. Po pierwsze, migrowano do Białegostoku i tu się mieszkańcy czuli miastowymi. Tutaj ściągam od pana Sokrata Janowicza nazwę, bardzo pięknie to, miastowy. Otóż ja dzisiaj jestem przekonany, że to można traktować jako nazwę tożsamości mieszkańców miasta Białystok, że przez wiele lat w okresie powojennym bycie miastowym przybyszów satysfakcjonowało, bo to oddzielało ich od tej gorszej, mniej cywilizowanie rozwiniętej wsi. I tych być może, którzy mówią takim niejasnym językiem, bycie w Białymstoku oznaczało bycie miastowym, a pojęcie miastowe miało bardzo konkretne desygnaty. To znaczy mówimy po polsku, pracujemy zawodowo, prezentujemy się na zewnątrz jako Polacy, a nawet i wewnątrz, to znaczy nawet i w rodzinach mówimy po polsku, ponieważ nie wypada w mieście mówić innym językiem. To było przez cały okres powojenny. Sytuacja się zaczęła lekko zmieniać od lat 80. i tutaj ja dawno o tym mówiłem, powtórzę, że w zakresie przemian tożsamości narodowej mniejszość białoruska, no oczywiście ona się bardziej różnicowała, ale można widzieć takie dwie główne części, tak zwanych nowych Białorusinów. No tak nazywam, można to inaczej. No, to jest ta właśnie wykształcona część inteligencji białoruskiej, która niezależnie od tego, jakie miała losy w dzieciństwie, to jednak poprzez swoje wykształcenie, poprzez proces rekonstrukcji swojej tożsamości narodowej zbudowała tożsamość białoruską. Czuje się pełnymi Białorusinami, wykształconymi, nazwijmy ideologicznymi Białorusinami, którzy zarówno widzą losy Białorusinów w Polsce, którzy interesują się Republiką Białoruś, dostrzegają autorytarny charakter tego państwa i można ich nazwać Białorusinami ideologicznymi. To nie jest pejoratywna, to jest nazwa po prostu takich dojrzałych, zorientowanych z wyboru Białorusinów. Oni często w dzieciństwie po polsku rozmawiali, potem po białorusku, to tak często. Natomiast ta druga część, nazwijmy je substrat etnicznie prawosławny, a nawet etnicznie białoruski, można powiedzieć, on przeżywa losy bardziej złożone. No więc szczególnie migranci ze wsi do miasta, do Białegostoku, ale też no, szczególnie ulegali polskości i de facto potem się z tego już nie wycofywali. No bo jeżeli, proszę pana, w Białymstoku dzisiaj, wedle moich szacunków, bo nie mam w ręku danych ze spisu powszechnego, w Białymstoku jest około 60 tysięcy prawosławnych, to jest 1/5, to oczywiście dużo więcej jak w ramach obszaru województwa, no to Białorusinami określiło siebie około 8 tysięcy, 7 tysięcy ileś, prawda, w ramach ostatniego spisu powszechnego, to powstaje pytanie, kim są ci pozostali 50 tysięcy. Odpowiadam, są Polakami. Niestety, prawda, czy komuś się podoba, czy nie. Mają poczucie bycia Polakami, tylko prawosławnymi. To jest nowe zjawisko. To naprawdę nie jest do końca ucieczka od substratu, niech będzie tego etnicznego. To jest promowanie w społeczeństwie polskim, gdzie jest dominującą grupa oczywiście Polska, tego, że, proszę państwa, wśród ogółu Polaków są także Polacy prawosławni. To jest reinterpretacja stereotypu bycia Polakiem. To są ludzie, którzy mogą być rzeczywistym pomostem łączącym Polskę i Białoruś, czy nawet Polskę i Rosję, bo zachowały się tam postawy, jakieś pozytywne postawy współpracy z Białorusią czy z Rosją. To są inni Polacy. Nieukształtowani zostali w takich postawach niechęci, czy też postawach nieakceptacji, postawach tak, dystansu wobec Rosji, wobec Białorusi. To są inni Polacy. Ja myślę, że to jest nowa jakość, którą można wiązać duże nadzieje także w Białymstoku. Jeżeli chodzi natomiast o miejscowości mniejsze, ale takie jak Bielsk Podlaski na przykład, gdzie jest równowaga katolików i prawosławnych. To jest w ogóle interesujące miasto, które wydaje się trzeba poddać oddzielnej zupełnie analizie. Tam jest pełna równowaga narodowa i tak naprawdę ci, którzy są prawosławni, na ogół definiują siebie, że są Białorusinami i Ukraińcami i w trzeciej części Polakami. Czego nie można powiedzieć o Siemiatyczach na przykład, czy też o Sokółce, gdzie mniejszość prawosławna żyje w kontekście z większością katolicką. Tam polskość dominuje, ale oczywiście prawosławie też.
Ja sobie pozwolę wrócić właśnie do Sokrata Janowicza. Zresztą nie tylko on mówił o Polakach prawosławnych, jako o Białorusinach, którzy od swoich kompleksów uciekli w polskość. Czy dzisiaj nadal można w ten sposób mówić? Czy te procesy już po prostu poszły na tyle do przodu, że już takich kategorii nie powinno się używać?
Już jesteśmy zbyt daleko od tego czasu, kiedy można było mówić o ucieczce. To było bycie mieszkańcem wsi wstydliwe, że to jest ta gorsza kultura. Jeszcze do tego, jak się dodawało wsi prawosławnej czy białoruskiej, to jeszcze jakby tylko potęgowało tę różnicę. Dzisiaj to już jest historia. Ja uważam, że bycie Polakiem to nie jest ucieczka. To jest jednak jakaś zaradność mieszkańców. Właśnie dzisiaj określenie siebie narodowe oznacza również jakąś zaradność. To znaczy, ja wiem, co z tego wynika, ale to nie jest ucieczka. To jest często nazwa tego, co jest. Jak ktoś może nazywać się Białorusin, jeżeli nie miał kontaktu z językiem? Przecież wystarczy spytać, ilu jest uczniów szkół białoruskich, a ilu prawosławnych. To są proporcje po prostu ogromne. Ta zdecydowana większość nie miała żadnego kontaktu z językiem, literaturą, kulturą białoruską i nie można ich posądzać, że bez takiego kontaktu nagle następuje jakieś olśnienie, że jestem Białorusinem. Jestem tym, kim się ukształtowałem w wyniku procesów socjalizacji od rodziny poprzez społeczność lokalną, szkołę itd.
Gościem audycji Po Sąsiedzku był profesor Andrzej Sadowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziś za uwagę dziękuję już Michał Stepaniuk. Za chwilę na naszej antenie Dumka Ukraińska i Pat Znaka Pachoni. Nasze kolejne, przedwakacyjne spotkanie 12 czerwca o tej samej porze. Do usłyszenia.
Починаюся я з раніця, мені здається, що я сплю. Хочеться пацієнці лямку, як у касці Аладдін. З кожним кроком ліс густій. Не бывает кепского життя, бывает.